Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 2 września na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Jakie jest miejsce polskich katolików świeckich w kościele w Niemczech? Sytuację tamtejszej Polonii przybliży profesor Piotr Małoszewski. Następnie ojciec Adam Wolanin, jezuita, przedstawi fragmenty listu Franciszka Xawerego do Ignacego Loyoli. A zaczynamy od watykańskich aktualności.
Parafia odnajduje samą siebie w spotkaniu z Chrystusem, zwłaszcza w Eucharystii, podkreślił to Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami trwającej w Rzymie sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw laikatu. Obradują oni na temat parafia odkryta na nowo, programy odnowy.
Papież wskazał, że istotne kryteria właściwego rozumienia natury wspólnoty chrześcijańskiej, a więc także parafii, znamy z dziejów apostolskich. Święty Łukasz opisuje pierwszą wspólnotę jerozolimską jako trwającą w nauce apostołów, jedności braterskiej, łamaniu chleba i modlitwie oraz solidarną aż do dzielenia się wszystkimi posiadanymi dobrami. Parafia może przeżyć to samo doświadczenie, szczególnie gdy uczestniczy z wiarą w Eucharystii. Odnowa parafii, stwierdził Benedykt XVI, nie może wyniknąć z samych tylko choćby i przydatnych inicjatyw duszpasterskich. Karmiąc się chlebem, wzrasta ona w katolickiej jedności. Wierna nauczaniu Kościoła uważnie rozpoznaje charyzmaty, które Pan wzbudza w ludzie Bożym.
Ojciec Święty pierwszy raz od początku pontyfikatu spotkał się z całym zespołem Papieskiej Rady do spraw laikatu. Zauważył specyfikę tej dykasterii. Większość jej członków i konsultorów to ludzie świeccy.
W ciągu lat mojej służby w Kurii Rzymskiej miałem już okazję zdać sobie sprawę z coraz bardziej wzrastającego znaczenia, jakie Papieska Rada do spraw laikatu ma w Kościele. Znaczenie to zauważam jeszcze bardziej, odkąd Pan powołał mnie na następcę sługi Bożego Jana Pawła II w kierowaniu całym ludem chrześcijańskim. Dane mi jest bowiem bardziej bezpośrednio widzieć pracę, jaką prowadzicie.
Proszę Państwa, naszym gościem jest pan profesor Piotr Małoszewski, z wykształcenia fizyk jądrowy, matematyk, hydrogeolog, a z zamiłowania działacz chrześcijański również. Panie Piotrze, Centralna Rada Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, pan jej przewodniczy. Czym się ta rada zajmuje?
Przede wszystkim potrzeba powstania takiej rady wywodzi się z dużej roli laikatu w kościele niemieckim. I biorąc od nich przykład, postanowiliśmy, a właściwie rektor Polskiej Misji Katolickiej, ksiądz prałat Stanisław Budyń, postanowił, że trzeba taką radę koniecznie utworzyć, aby mieć taki równoważnik, żeby katolicy polscy zaangażowani właśnie w polskich strukturach duszpasterskich mieli swoją reprezentację wobec Kościoła polskiego i wobec Kościoła niemieckiego. Jest to organ wspierający rektora, organ doradzający rektorowi. Natomiast w wychodzeniu na zewnątrz, do kościoła lokalnego, do kościoła niemieckiego, rada mówi swoim językiem, bo w tym momencie po prostu bierze na swoją odpowiedzialność to wszystko, co się do danego biskupa pisze w obronie na przykład Polskiej Misji Katolickiej czy etatu dla księży. W ogóle w tych sprawach, które nas to bolą i które być może, że czasami księdzu, a szczególnie rektorowi, jest dużo trudniej załatwiać, a my po prostu jako świeccy możemy mówić twardym, ostrym, zdecydowanym językiem i uważam, że polscy świeccy w tym kościele mają takie same prawa jak świeccy niemieccy. Jeżeli możemy mieć i mamy taką możliwość, bo to przewidują wytyczne dla prowadzenia polskiego duszpasterstwa w Niemczech, to po prostu trzeba taki organ utworzyć i ten organ został stworzony.
Jakie macie możliwości działania?
My jesteśmy, bym powiedział, takim organem mocno wspierającym, czyli jeśli chodzi o wszelkie sprawy właśnie związane z występowaniem w obronie polskich ośrodków duszpasterskich. Nadam przykład w obronie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, kiedy został sprzedany polski kościół na Tempelhofie, który polska misja otrzymała od ówczesnego biskupa Berlina, księdza Meissnera. Nasz głos w obronie prawa Polskiej Misji Katolickiej do posiadania świątyni był bardzo mocny i głośny i równocześnie dzięki wspólnej akcji również i z Episkopatem Polskim, i ze Wspólnotą Polską, i z Ambasadą Polską udało się te sprawy pozałatwiać. Drugą taką trudną sprawą była sprawa diecezji kolońskiej, w której postanowiono zamknąć jedną z polskich misji katolickich w Leverkusen i próbowano w ramach oszczędności zredukować ilość księży polskich w tej diecezji z 10 do 4. Było to w całkowitej sprzeczności z opinią księdza kardynała Meissnera, który twierdził, że Polacy w tej diecezji są solą dla tej ziemi, że są lampą, której nie wolno zagaszać. Niestety administracja kurialna widzi pewne sprawy inaczej. Tutaj nie patrzono w ogóle na sprawę duszpasterską, tylko po prostu biurokratycznie podchodzono do sprawy, żeby zredukować ilość etatów.
Panie profesorze, korzystając z tego, że właśnie mam przedstawiciela laikatu zaangażowanego, pańskim zdaniem największe troski, problemy polskiego duszpasterstwa w Niemczech, na czym polegają?
Ja myślę, że podstawowym problemem jest to, że nie jesteśmy zrozumiani przez kościół lokalny. Ja to tak odbieram jako świecki. Dlatego, że jeśli ja czytam dzisiaj w prasie, że biskupi Anglii, czy biskupi Irlandii, czy innych krajów dopominają się o duszpasterzy dla Polaków, to ja przyjmuję to z otwartym sercem i bardzo się cieszę. I widzę w nich naprawdę duszpasterzy, którzy z troską podchodzą do problemów opieki duszpasterskiej nad Polakami. W Niemczech szacuje się, że ludzi wywodzących się z Polski jest prawie 2 miliony. Ludzi, którzy posiadają polskie obywatelstwo i mieszkają tu na stałe, jest 1,5 miliona. Ludzi, którzy są tutaj czasowo po wejściu Polski do Unii Europejskiej i pracują, jest ponad 300 tysięcy. 80 tysięcy jest jednoosobowych zarejestrowanych firm działających tutaj. Także jest to grupa, element katolicki, rzędu 2 milionów ludzi, dla których staje do dyspozycji 65 ośrodków parafialnych i 100 księży. To po prostu jest to ewidentnie dwukrotnie za mało. Tych wszystkich ludzi z Polski, którzy tu się znajdują, czy wywodzą się z Polski, nie da się umieścić w kościele lokalnym, dlatego że przeżywanie wiary musi się odbywać we własnej kulturze, w tym korzeniu, z jakiegoś ludzie wyrośli. O tym mówił ojciec święty Jan Paweł II wielokrotnie. Nie da się oddzielić kultury, sposobu przeżywania wiary, własnej tożsamości od języka. To jest wszystko jedno z drugim związane i ci ludzie się odnajdują i czują tą potrzebę. I w tym momencie dla nas jest zupełnie niezrozumiałe podejście kościoła lokalnego. Nie można się patrzeć na wszystko poprzez pryzmat pieniędzy, ale trzeba patrzeć poprzez potrzeby duszpasterskie. Może nasz głos jest za słaby, może nas tu nie lubią.
Chyba jednak nie do końca, skoro ta pańska działalność w jakimś sensie została doceniona. Został pan wiceprzewodniczącym zarządu Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium, czyli to jest już, powiedzmy sobie, stopień wyżej.
Wszystko prawda. W strukturach katolików świeckich jest system demokratyczny i myśmy pracowali na to 12 czy 14 lat, żeby doprowadzić do tego. Katolików obcojęzycznych w diecezji Freising-Monachium jest 15%, w mieście, czyli w regionie Monachium, to jest miasto i powiat, jest rzędu 20%. Myśmy się przez lata całe dobijali, żeby mieć reprezentację w Radzie Regionu Monachium, proporcjonalną przynajmniej w części do tej ilości katolików świeckich, jaka tu istnieje. I w ostatniej kadencji, będąc już w zarządzie regionu Monachium, udało mi się doprowadzić do tego, że nastąpiły zmiany statutowe, zmieniono statut katolików świeckich w diecezji i zmieniono statut w regionie Monachium w ten sposób, że obcokrajowcy, czyli katolicy obcojęzyczni, mają swojego wiceprzewodniczącego regionu Monachium. Ja akurat zostałem wybrany na tą funkcję. Natomiast w diecezji mają jednego członka zarządu diecezji Freising Monachium. To jest naprawdę duży sukces, jeśli chodzi o perswazję i tłumaczenie im. Przy czym trzeba jednoznacznie i jasno wyraźnie podkreślić, że atmosfera wśród katolików świeckich jest bardzo przychylna. Ten dialog trwał lata całe, ale udało się w tym dialogu pokazać, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego potrzebujemy nasze duszpasterstwo. I to w jakiś sposób doceniono, bo po prostu prawdziwa integracja to jest wspólne przeżywanie pewnych spraw i wspólne wyciąganie ręki jednej strony do drugiej strony, a jeśli Kościół niemiecki jest w stanie rozumieć potrzeby swoich katolików będących poza granicami Niemiec i wszędzie, gdzie się tylko da, tworzy niemieckie misje katolickie i przejmuje opiekę duszpasterską nad katolikami niemieckimi przebywającymi poza krajem, to było łatwo im też wytłumaczyć, że tutaj to samo musi być i też reprezentacja obcojęzycznych katolików w strukturach świeckich też musi być.
Do integracji może zwłaszcza polskiego środowiska przyczynia się też kolejna instytucja, mianowicie Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Pan również w tej organizacji działa.
Działam dlatego, że jest to organizacja działająca w polskiej misji katolickiej. Po prostu w naszych polskich misjach katolickich prowadziliśmy bardzo szeroką działalność, która nie była sensu stricte tylko działalnością duszpasterską, bo to prowadzą księża, ale wokół misji były skupione przede wszystkim ośrodki prowadzące naukę języka polskiego, czyli tak zwane szkoły przedmiotów ojczystych, gdzie prowadzono naukę języka polskiego, historii, geografii, polski śpiew, są chóry, jakieś kółka taneczne, kółka zainteresowań. Także jest całe spektrum działalności, która dzieje się w parafii, ale dla tej działalności potrzeba było organizacji świeckiej, sensu stricte, jako zarejestrowanego stowarzyszenia. Po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego w 1991 roku takie warunki prawne zostały tutaj stworzone i dlatego za kadencji księdza rektora Franciszka Mrowca powstał statut takiej organizacji i udało się taką organizację założyć i zarejestrować w niemieckim sądzie administracyjnym. To był rok 1994 i od 1994 roku istnieje na całym terenie Niemiec Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego. Organizacja, która przenosi na płaszczyznę, nazwijmy to społeczno-polityczną, to wszystko, co dzieje się na terenie misji poza obszarem duszpasterskim, czyli całą działalność kulturalną, oświatową, która przez dziesięciolecia była tutaj prowadzona, ale nigdy nie była jako forma działalności w stowarzyszeniach. W ramach tego traktatu mamy zagwarantowanych szereg spraw, między innymi strona niemiecka powinna wspierać stowarzyszenia polonijne, które prowadzą naukę języka polskiego. Niestety przez 15 lat istnienia traktatu polsko-niemieckiego nie udało się od strony niemieckiej otrzymać środków na wspieranie tego olbrzymiego szkolnictwa, jakie istnieje w polskiej misji katolickiej. To jest ponad 3000 dzieci uczących się języka polskiego. To są szkoły przyparafialne, których koszt utrzymania, jak my szacujemy, wynosi rzędu 500 000 euro i na które nie otrzymujemy ani grosza od strony niemieckiej, ale wszystko jest to na barkach polskich misji katolickich, księży i rodziców.
Dlatego, że to są szkoły wyznaniowe i prowadzone przy kościołach, czy też po prostu postanowienia tego porozumienia nie weszły w życie?
Tutaj nie ma żadnego znaczenia, że to się odbywa na terenie polskiej misji katolickiej, dlatego że stowarzyszenie jest zarejestrowane jako organizacja świecka i w związku z tym działa w polskiej misji katolickiej, ale to jest tak samo równouprawnione jak każde inne stowarzyszenie niemieckie. Natomiast problem przede wszystkim polega na tym, że strona niemiecka nie ma chęci realizować postanowień traktatowych w sprawach szkolnictwa. Polska od 1991 roku wspiera w sposób jasny, klarowny, w pełni świadomie i pilnie realizuje postanowienia traktatowe, szczególnie w sprawach szkolnictwa. Nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego w Polsce jest prowadzone dla ponad 30 tysięcy dzieci. Polska strona przeznacza na to ponad 3 miliony euro. Natomiast tutaj strona niemiecka nie poczuwa się do tego. Po prostu nigdy nie było nacisku ze strony polskiej, by postanowienia traktatowe w Niemczech wobec polskiej tak zwanej grupy etnicznej, bo tak to się w traktacie nazywa, były realizowane.
Proszę Państwa, przypomnijmy, rozmawiałem z profesorem Piotrem Małoszewskim, przewodniczącym Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, zarazem wiceprzewodniczącym Zarządu Rady Katolików Świeckich regionu Monachium. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję za rozmowę.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Po powrocie z Moluk w połowie stycznia 1548 roku, a przed rozpoczęciem nowej misjonarskiej przygody 15 kwietnia 1549 roku, która miała go zaprowadzić do Japonii, Franciszek Ksawery spędził w południowych regionach Indii, zwłaszcza na wybrzeżu rybackim, gdzie już wcześniej pracował prawie półtora roku. I chociaż całym sercem pokochał biednych poławiaczy Perę i robił wszystko, żeby ich pozyskać dla Chrystusa i przyczynić się do polepszenia ich społecznej i materialnej sytuacji, to jednak nie miał zbyt dobrego rozeznania w religijnej sytuacji Indii i dlatego jego opinie na ten temat mogą wzbudzać pewne zastrzeżenia, a przynajmniej zdziwienie. O tym, co myślał o Indiach, jej religii i społeczeństwie, można się przekonać między innymi na podstawie dwóch listów z 12 i 14 stycznia 1549 roku, które z Kocinu wysłał do swojego najwyższego przełożonego w Rzymie Ignacego Loyoli. A oto niektóre fragmenty tych listów, które wymagać będą później chociaż krótkiego komentarza, bez którego ocena Ksawerego mogłaby wydawać się wielce niesprawiedliwa. Po pierwsze, pisze nasz misjonarz, co się tyczy tubylczej ludności, to według mojego doświadczenia i mówiąc ogólnie, jest ona bardzo barbarzyńska. I trudno porozumieć się i żyć z ludźmi nieznającymi Boga i skłonnymi wskutek zakorzenionych nawyków do nieposłuszeństwa rozumowi. Odnośnie języków, których wraz z dialektami było ponad 700, Xawery mówi, że są trudne do opanowania, a niebezpieczeństwa, jakie zagrażają zarówno życiu doczesnemu, jak i duchowemu, są trudne do uniknięcia. W dalszym ciągu listu Xawery taką wyraża opinię. Wszyscy Hindusi, jakich dotychczas spotkaliśmy, a także i Maurowie, są zupełnie ciemni na umyśle. I nie było nigdy religii bardziej zarażonej synkretyzmem i nacjonalizmem niż hinduizm. A kiedy ich się namawia, żeby się nawrócili na chrześcijaństwo, to się ich śmiertelnie zadręcza. Franciszek Xawery nie miał na pewno rzetelnej wiedzy o Indiach. Zanim tam wyjechał, karmił się fragmentami zniekształconych i wypaczonych wiadomości o tym tajemniczym kraju. A jego osobiste doświadczenie w pracy w Indiach też nie odmieniło zbytnio jego ogólnej wizji. Jeden z autorów w taki sposób wyraża się o tym. Tajemnica i majestat Indii nie dały się mu poznać zupełnie. On, mistrz modlitwy, nigdy się nie domyślił, że jest w kraju, który nauczył modlitwy niezliczone miliony ludzi. Gdyby się spotkał ze współczesnym mu Tulsidasem, wielkim poetą bhakti, czyli subtelnej pobożności, zrewidowałby swoją opinię o religii hinduskiej. Braki w bardziej rzetelnej znajomości religii społeczeństwa hinduistycznego, czego nie był może zupełnie świadomy, Franciszek Xawery nadrabiał rozbrajającą dobrocią i miłością względem tych wszystkich, którzy borykali się z własnymi błędami, ale szczerze pragnęli się dźwigać. Jaka była postawa Xawery'ego wobec takich osób, świadczą m.in. niektóre wskazówki, jakich udzielił swojemu współbratu Kasprowi Barceuszowi. Xawery polecił mu, żeby nie był rygorystyczny wobec biednych dusz i nie straszył ich, lecz aby raczej mówił im o wielkim miłosierdziu Boga i ułatwiał im to, co jest ciężkim obowiązkiem. Szczególnie łagodnym należy być dla tych penitentów, którzy ze wstydu nie mają odwagi wyznać brzydkich rzeczy, jakich się dopuścili. Dodawaj im serca, jak tylko zdołasz. Bardzo godnym uwagi jest także spojrzenie Xawery'ego na pokutę, jaką winno się zadawać penitentowi. Sam był zdecydowanym przeciwnikiem nakładania jakichś niezwykłych pokut i umartwień podobnych do tych, które praktykowali pustelnicy. Zdaniem Xawery'ego takie umartwienia prowadzą do żartów i szyderstw, natomiast bardziej budujące jest polecenie penitentowi, by posługiwał w szpitalu lub w Casa da Misericordia, czyli w Domu Miłosierdzia, albo odwiedzał więźniów. Pobyt Xawery'ego w południowych regionach Indii dobiegał końca. Odwiedziwszy różne chrześcijańskie wspólnoty i zostawiwszy na użytek misjonarzy niektóre normy postępowania i misyjnej działalności, nasz misjonarz przygotowywał się do dalszej misyjnej pielgrzymki. Upragnionym jej celem była teraz Japonia. Zebrawszy nieco wcześniej na jej temat trochę wiadomości od spotkanego w Malakce Anjiro, Xawery z wielkim entuzjazmem wyruszył na duchowy podbój dla Chrystusa tego nowego i egzotycznego kraju wschodzącego słońca i kwitnącej wiśni. O tej nowej podróży Xawery'ego będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.